Naszym gościem jest pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, zacznę od wystąpienia pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek podczas spotkania z wyborcami w Otyniu, bo czkawką to odbiło się wśród opozycji, co ciekawe. Tam spora grupa ludzi próbowała zakłócić spotkanie z panią marszałek, która promowała program Polski Ład. No i co się okazuje? Pani marszałek powiedziała, jestem ciekawa, czy któryś z nich, czyli też z tych osób, które wrzeszczą, zakłócają, nie dają możliwości dialogu, bo po to przecież temu służy debata publiczna, żeby z sobą rozmawiać, a nie przekrzykiwać się nawzajem, czy obrzucać kogoś epitetami gdzieś z daleka. Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60-65, a może ktoś nie bierze 500+, albo może zrezygnował z 300+, albo z darmowych leków dla seniorów. No nie, proszę państwa, biorą, bo mówią, że jak dają, to się bierze. Warto by unieść się honorem i od tego, w cudzysłowie, wrednego rządu PiSu tego nie brać, a bierzecie. Bierzecie bez żadnych skrupułów, bierzecie i narzekacie. No i ta wypowiedź nie spodobała się opozycji z Koalicji Obywatelskiej. Jak pan skomentuje tego rodzaju zajścia? No a z drugiej strony właśnie wredny rząd PiS, od którego, z którego tych wszystkich programów prospołecznych bierze się pełną ręką.
Ja myślę, że są dwie kwestie. To znaczy z chwilą powrotu Donalda Tuska ten poziom debaty publicznej się znacznie obniżył. Mamy tutaj do czynienia z jakąś taką eskalacją bardzo takich primitywnych wypowiedzi, z uruchomieniem na elektoratu właśnie opozycyjnego, którego już wcześniej jak gdyby obrazy widzieliśmy wcześniej na ulicach miast. No to są takie, powiedziałbym, bardzo prymitywne zachowania, a zatem zupełnie nieprzygotowane, niedostosowane do jakiejś debaty merytorycznej. A z drugiej strony pani marszałek jak gdyby też powiedziała, że tu jest Polska, że ta prezentacja też tego programu Polskiego Ładu, który oczywiście może być oceniany w pewnych aspektach różnie i to jest sytuacja zupełnie normalna i opozycja w zasadzie powinna być zobowiązana do tego, żeby w sposób merytoryczny, profesjonalny, także poddać ewentualnie jakieś tam segmenty tego programu krytyce. No ale właśnie myślę, że to jest jednak program, który przede wszystkim ma charakter taki w dużym stopniu socjalny, społeczny, jest przedmiotem właśnie ataku ze strony elektoratu Platformy Obywatelskiej, aczkolwiek, jak ojciec słusznie zauważył i pani marszałek również, beneficjentami tego właśnie programu są przecież Polacy, także wyborcy Platformy Obywatelskiej, ale sądzę, że gdyby pani marszałek zaprezentowała na przykład Europejski Ład, program Europejskiego Ładu według na przykład Ursuli von der Leyen, tak, czy Timmermansa, Zielonego Ładu, polityki klimatycznej, a więc tych założeń, które uderzają bezpośrednio w interes Polaków, obywateli, także w zasady suwerenności, to wówczas pewnie nie byłoby tego typu kontrowersji, wystąpień ze strony właśnie tych ludzi, którzy tak, a nie inaczej się zachowali podczas tego spotkania z panią marszałek.
No właśnie, ja nie bardzo rozumiem, co może być kontrowersyjnego w słowach, kiedy prezentuje się Polski Ład i próbę odbudowy polskiej gospodarki po COVID-zie. Co może być kontrowersyjnego w tym, że pani marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mówi, tu jest Polska. Po prostu nie rozumiem. Ja przeczytałem sobie ślubowanie poselskie czy senatorskie. No i tam napisane jest tak w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bo tam ten tekst jest zawarty. Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. I kto chce, dopowiada, tak mi dopomóż Bóg. No to gdzie tu jest jakaś kontrowersja? No przecież to są posłowie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli nie podoba się komuś być posłem Rzeczypospolitej Polskiej, to przecież nie jest żaden obowiązek. Można złożyć mandat i nim nie być.
No w takich kategoriach, że tak powiem, polskości, to oczywiście trudno zrozumieć, trudno wyjaśnić tego typu zachowania, bo można mieć różne poglądy polityczne. Polski parlamentaryzm ma długą historię, były blaski i cienie, na przykład także parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej, ale trzeba powiedzieć, że wszystkie ugrupowania wówczas, od niepodległościowych socjalistów poprzez chrześcijańskich demokratów, ludowców, narodowców, no wyrażali jednak ten polski punkt widzenia. Tutaj mamy zupełnie do czynienia z inną sytuacją. No niestety powiedziałbym, że zachowania posłów Koalicji Obywatelskiej, także Lewicy, no bardziej przypominają tradycję perlowskiego parlamentaryzmu niż suwerennego parlamentu Rzeczpospolitej. Także no, to jest oczywiście bardzo, bardzo taka smutna, powiedziałbym, konstatacja, no ale niestety tak ta sytuacja wygląda.
Bo można się obawiać chyba, panie doktorze, że gdyby ludzie, którzy mają wpływ na Koalicję Obywatelską, bo ja nie wiem, czy wszyscy tam tak myślą, czy ludzie na dole tak myślą, nie wiem, bo pewnie jakieś zróżnicowanie też jest, no ale jest jakiś ten nurt główny z Donaldem Tuskiem dzisiaj na czele, no że raczej suwerenność Polski pod dojściu tych ludzi do władzy byłaby całkowicie zagrożona, bo raczej szłoby to w kierunku federalizacji, czyli jednego państwa, na przykład o nazwie Europa, gdzie Polska już nie byłaby Rzeczpospolitą, tylko jednym z landów, jednym z województw, regionów, czy jakby to tam się nazywało. W każdym razie nie byłaby suwerennym państwem, tylko na zasadzie jakiegoś województwa, gdzie pewnie dość szybko wprowadziliby euro i pozbyli się polskiej złotówki. Donald Tusk w ogóle, kiedy przyjechał do Polski po 6 chyba, jeżeli dobrze liczę, latach takiej wprost nieobecności, chociaż przecież był ciągle obecny w polskiej polityce poprzez sznurki, którymi jakoś tam próbował oddziaływać i potrząsać. No zaczął od kłamstwa, chyba tak to należy wprost powiedzieć, że była premier, czyli jego namaszczona Ewa Kopacz, miała przygotowany projekt podobny do 500+, ale nie zdążyła go wprowadzić przez kryzys finansowy. Przecież pan i ja pamiętamy, jak Donald Tusk w Zakopanem mówił, że jeżeli ktoś wie, gdzie są zakopane pieniądze, to on będzie najszczęśliwszym premierem na świecie. Przecież wszyscy pamiętamy, jak minister finansów Jacek Rostkowski w rządach Tuska i Ewy Kopacz mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A tu się okazuje, że Donald Tusk, że Ewa Kopacz, oni już mieli wszystko przygotowane, że tak, no, że 500+, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, to jest mały pikuś, bo oni by zapewnili Eldorado w Polsce natychmiast. Dlaczego Donald Tusk przyjeżdża i opowiada takie farmazony?
No wypowiedź, ta słynna wypowiedź byłego ministra finansów Rostowskiego, że pieniędzy nie ma, no oczywiście nie była związana z rzetelną oceną finansową stanu budżetu państwa, tylko miała oczywiście wymiar polityczny, powiedziałbym, no taki antyrodzinny, w tym wymiarze także również antynarodowy. Chodziło o to po prostu, żeby nie wspierać polskich rodzin, a wiemy, że ta sytuacja materialna, te daleko idące dysproporcje wówczas przed wprowadzeniem 500+ były daleko idące. I pewnie chodziło o to, żeby po prostu taki stan rzeczy utrzymać, czyli to była świadoma decyzja rządu Donalda Tuska, No a teraz mamy taką wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Tomasza Lenca, który no, zaproponowałby osobom, które się nie szczepiły, po prostu wstrzymać, czyli de facto odebrać wypłatę właśnie z programu Rodzina 500+. Wypowiedź ta potwierdza, no, że po prostu Platforma Obywatelska do tego programu 500+ ma stanowisko oczywiście bardzo negatywne od samego początku. Oni szukają po prostu jakiegokolwiek pretekstu, aby ten program zniszczyć, aby odebrać rodzinom należne im 500 zł, no a po prostu na każde dziecko. To kolejna oczywiście próba, powiedziałbym, takiego dzielenia również Polaków, no takiej dyskredytacji też rodzin posiadających dzieci, w domyśle pewnie nieodpowiedzialnych rodziców, być może patologicznych rodzin. No pytanie, jak to się ma do tej właśnie deklaracji ostatniej Donalda Tuska, że program 500+ no nie zostałby w przypadku objęcia władzy przez Platformę Obywatelską zlikwidowany. Ale no nie słyszałem, aby Donald Tusk, a także politycy Platformy Obywatelskiej jakoś po prostu skomentowali, czy krytycznie odnieśli się do tej właśnie wypowiedzi posła Lenca.
Zastanawiam się, panie doktorze, czy to się w ogóle musi jakoś mieć, bo, że tak powiem, te wiele wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej czy szerzej Koalicji Obywatelskiej no, nijak nie trzyma się za przeproszeniem kupy, ale tutaj muszę też zaprotestować, bo zrozumiałbym z pana doktora wypowiedzi, że Platforma Obywatelska nie jest partią prorodzinną. Tymczasem wielu w spółkach samorządowych zasiadają żony, mężowie, dzieci, wnuki i tak dalej.
No tak, to rzeczywiście o swój interes partykularny niewątpliwie dbają. Taki, powiedziałbym, no, taki system klanowy, można powiedzieć, takiego klanu, no, znany raczej, powiedziałbym, z takich dość prymitywnych grup etnicznych czy jakichś społeczeństw, no ale to jest oczywiście no działanie bardzo takie, powiedziałbym, specyficzne, które nie ma nic wspólnego z pojęciem polityki rozumianym w europejskim, klasycznym wymiarze, czyli polityki jako dążenia do dobra wspólnego.
Tak, bo Tomasz Lenz rzeczywiście zaproponował taką, no, zastanowienie się nad segregacją ludzi de facto, na zaszczepionych i niezaszczepionych. Niezaszczepionym nie będziemy wypłacać 500+, i oczywiście im nie zabieramy, bo to jest też taka nowomowa, nie zabieramy, tylko wstrzymujemy, mrozimy. Pamięta pan doktor, jak Rafał Trzaskowski mówił o mrożeniu pieniędzy z Unii Europejskiej do momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość straci władzę na rzecz Platformy Obywatelskiej. Jak my dojdziemy do władzy, to Unia kurek odkręci. Można powiedzieć, taka partia mrożonek. Oni nic nie zabierają, tylko zamrażają.
Ja myślę, że to jest taka strategia w tej chwili i nadzieja Platformy Obywatelskiej związana z przyjazdem Donalda Tuska, że pieniądze właśnie z tego funduszu odbudowy unijnego zostaną po prostu wstrzymane, czy też właśnie zamrożone pod pretekstem właśnie takim, że rząd nie przestrzega zasad praworządności, że nie wykonuje decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej tak zwanego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i innych oczywiście jeszcze kwestii. No i później po prostu po wyborach, jak mają nadzieję, w 2023 roku, po ich zwycięstwie te pieniądze zostaną odmrożone i to oni będą decydowali o tym, jak będą przeznaczane. Ale proszę zauważyć, że właśnie ten taki aspekt, taki punkt widzenia Platformy Obywatelskiej jest skoncentrowany właśnie nawet nie na krytyce jak gdyby całego tego procesu funduszu unijnego, no bo po prostu tej krytyki być nie może ze strony Platformy Obywatelskiej, tylko właśnie jest rzekoma właśnie troska, jak te pieniądze będą wydawane. czy samorządy odpowiednie otrzymają i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście retoryka bardzo obłudna, ale też bardzo taka, powiedziałbym, no jednak prymitywna i pokazująca właściwe intencje Platformy Obywatelskiej. Czyli chodzi o to, żeby tę, no przepraszam za to sformułowanie kolokwialne, żeby tę kasę przejąć po prostu i dać swoim. I takie jest działanie Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że też ten przyjazd, powrót Donalda Tuska do polskiej polityki to nie jest oczywiście też jakiś przypadek, że właśnie w tym czasie to nastąpiło. To jest po prostu pewnie też wypełnianie takiego planu polityki jego mocodawców, no przede wszystkim niemieckich, Angeli Merkel i tak dalej, dzięki której zrobił tak zwaną karierę na tak zwanych salonach unijnych. I tutaj właśnie wraz z tym przyjazdem ma nastąpić pewnie jakaś taka synchronizacja działań ze strony również Unii Europejskiej, wywierania presji, wpływu na Polskę, karania Polski i Polaków właśnie też finansowo.
No właśnie, obserwujmy i też miejmy pamięć, bo Donald Tusk już był. Bardzo dziękuję, pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog, nasz gość. Dziękuję za ten komentarz, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.